A gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Patrzymy na te spotkania. Jak dzisiaj będzie wyglądał dzień? Czy pan już ma cały harmonogram, co się stanie po kolei w ramach formowania nowego rządu?
No oczywiście, ja swój harmonogram mam, natomiast ja w formowaniu rządu nie uczestniczę, na szczęście. Mam tę swobodę, że mam od tego Kosiniaka-Kamysza, Piotra Zgorzelskiego, Klimczaka, Darka. Niech młodzież pracuje.
Niech pracuje. Czy dzisiaj poznamy to już twarde nazwisko, że tak, Donald Tusk będzie wspólnym kandydatem całej opozycji na premiera?
Tego nie wiem. Słyszałem wczoraj po 20 wypowiedź Kosiniaka-Kamysza, że o tym dowiemy się o 11.
No to, jak rozumiem, pan prezes słowa dotrzyma.
No myślę, że tak, że dotrzyma słowa i że o 11 opinia publiczna zostanie poinformowana o tym, kto jest kandydatem na premiera.
Kto powinien być? Chyba tutaj nie będzie zaskoczeń. Donald Tusk, czy może
nie,
będzie?
Nie, no panie redaktorze, jeśli pan mnie pyta, to oczywiście ja uważam, że najlepszym kandydatem na premiera jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast kto będzie, no to ogłosi właśnie po spotkaniu ta grupa negocjatorów w ramach większości parlamentarnej, czyli Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, i o tym będziemy publicznie wiedzieli już niebawem.
Jakie resorty w nowym rządzie interesują najbardziej Polskie Stronnictwo Ludowe?
Nie wiem, nie uczestniczę w tych negocjacjach, więc jakie? Myślę, że nawet resorty nie są w tej chwili omawiane,
O czym one rozmawiają?
Dziś będę to zapytam. Rozmawiałem z pół godziny temu z Piotrem Zgorzelskim, umówiłem się na popołudnie, więc powiedział, że mi zda relację z tych negocjacji, więc będę o wiele mądrzejszy i wtedy będę być może mógł coś więcej powiedzieć.
To wtedy może zadzwonimy. No, ale dobrze, dzwonimy teraz. Antena jest, to trzeba jakąś treścią, najlepiej dobrą tą antenę, panie pośle, wypełnić.
Nie będę
pytał o informacje, tylko pana osobiste zdanie, które resorty PSL o które powinien się starać, pana zdaniem.
Panie redaktorze, ja uważam, że na pewno o resorty gospodarcze, jeśli chodzi o działalność w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, klimatu, energii odnawialnej. Tutaj mamy kilka zespołów dobrych ekspertów, którzy mają gotowe projekty ustaw, które możemy już przedstawiać w Sejmie. To jest kwestia demonopolizacji przesyłu energii. To są sprawy związane z uwolnieniem w końcu rynku obrotem energią, tak żeby nie cztery spółki Skarbu Państwa, ale żeby także społeczności lokalne mogły budować sieci przesyłowe, żeby nie było tej ciągłej blokady energetyki węglowej dla energii odnawialnej. Więc
czyli
ten obszar
dział energetyki,
tak,
to was interesuje. No i tradycyjnie rolnictwo, czyli dwie teki: rolnictwa i energii, w jakimś sensie rozumiem.
Tradycyjnie ja rozumiem, że od 128 lat tradycyjnie rolnictwo jest przypisane do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I nawet tak powinno zostać, czy jakieś
jak
rewolucje?
Jak jesteśmy w opozycji, to też odpowiadamy za rolnictwo i nawet często spotykałem się z tym, kiedy rządził PiS, czy kiedy rządziła sama Lewica, to oczywiście przecież to wy w końcu odpowiadacie za rolnictwo i niezależnie od tego, czy jesteście w koalicji, czy w opozycji, tak powinno być. Ja uważam, że rolnicy jasno wskazali, że 30% rolników, że 70% rolników jest za Prawem i Sprawiedliwością, 10% za Polskim Stronnictwem Ludowym i niewiele mniej za Koalicją Obywatelską. I powiem panu z doświadczeń prawie 7 lat bycia ministrem rolnictwa. Dziś wiem, że główne sprawy dotyczące rolnictwa rozgrywają się nie w Polsce, a w Brukseli. Dlatego minister rolnictwa powinien mieć jednoznaczne i bezwzględne poparcie premiera, ministra finansów, a przede wszystkim ministra spraw zagranicznych. Więc jeśli ktoś bierze tamte funkcje, to również powinien zainteresować się sprawami rolnictwa i wziąć odpowiedzialność za rolnictwo, żeby ta triada, przynajmniej minister spraw zagranicznych, premier i minister rolnictwa, funkcjonowała i w kraju, i w Brukseli idealnie.
No to ciekawe jest ta konstatacja.
Ale ja mówię o tym już od 2 tygodni. To nie jest nic nowego. Nawet przed wyborami, jeśli mnie o to pytano, to zawsze mówiłem, że W tych warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i wspólnej polityki rolnej, kiedy każda najdrobniejsza pomoc dla rolników to jest pomoc tak zwana notyfikowana, bo w innym wypadku jest niedozwolona. W związku z tym, jeśli minister rolnictwa nie ma dobrych relacji z ministrem spraw zagranicznych, nie ma tam poparcia. Mało tego, jeśli nie ma dobrych relacji z komisarzem do spraw rolnictwa, który jest w kolegium komisarzy i jest trzecim co do ważności komisarzem w Unii Europejskiej, to nic sam tu minister rolnictwa w Polsce nie jest w stanie wielkiego zrobić, więc musi być to połączenie.
No to cóż za problem, niech trzecia droga weźmie i rolnictwo i sprawy zagraniczne.
No to panie redaktorze, zobaczymy jak będzie, no ja nie wiem, bo ja w tych negocjacjach nie uczestniczę, ale jak mnie wielokrotnie ktoś pyta, co bym doradzał Tuskowi, jaką funkcję powinien wziąć, to oczywiście doradzałbym mu, żeby wziął funkcję premiera, czy marszałka, na premiera zaproponował Kosiniaka albo Hołownię, no ale mówię to co, chciałby pan, żeby Kosiniak był premierem, a w życiu chciałbym, żeby Kosiniak był marszałkiem, no więc to są zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy na politykę i na wzajemne relacje i układanki i możliwości realizacji własnego programu. To w zależności od tego, z punktu widzenia którego środowiska politycznego będziemy patrzyli i analizowali także przedstawicieli tych środowisk. Do jednych, że tak powiem, predyspozycje są inne, do innych wymagane inne i jeden polityk te predyspozycje ma, inny niekoniecznie.
No, tak jak pan powiedział, rozmawia pan z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie jest pan całkiem odcięty od informacji, zepchnięty na boczny tor. Coś jeszcze pan tam się z kimś, ktoś z panem jeszcze rozmawia w tym PSL-u, jak rozumiem.
Nie, tam panie redaktorze, no ja to już jestem taki weteran, gdzie dzisiaj mówię, młodzi rządzą, a ja ewentualnie mogę doradzać wtedy, kiedy młodzi z tej porady chcą skorzystać, więc...
No dobrze, to pan poseł patrzy z tej perspektywy i jak ocenia te negocjacje tworzenia rządu? Rządu. One są trudniejsze,
łatwiejsze. Nie mogę ich ocenić, panie redaktorze, bo jeszcze nie znam ich efektów. Ja zachęcałem kolegów z tej trójki większości parlamentarnej, żeby już w ubiegłym tygodniu siedli, uzgodnili ramy prezydium rządu, prezydium Sejmu, prezydium Senatu i z tym wystąpili jeszcze przed niedzielę do pana prezydenta. No dobrze, że będzie to dzisiaj miało miejsce i że będzie to przed spotkaniem Koalicji Obywatelskiej w kancelarii pana prezydenta. Więc jestem przekonany, że mimo, że pan prezydent postanowił każde środowisko polityczne, że tak powiem, skonsultować oddzielnie, to te trzy środowiska pójdą do pana prezydenta ze wspólnym przesłaniem, że tak, mają pomysł na rządzenie Polską, mają ramy projektowe działania rządu i mają także proponowany skład co do tych trzech organów, a więc przepraszam, prezydium Sejmu, prezydium Senatu i przynajmniej prezydium rządu, czyli premier, wicepremier, bądź premier, wicepremier, nie wiem jak tam jest ostatecznie to przygotowywane.
Czyli to nawet szersze, bo spodziewaliśmy się, że tylko będzie premier, marszałek Sejmu i Senatu, a to jak rozumiem powinno być więcej, powinno być
ja
prezydium.
Ja uważam tak, powinno być minimum prezydium panu prezydentowi powinno być przekazane, żeby pan prezydent miał szerszy obraz i żeby już wtedy nie musiał kluczyć z tymi kolejnymi krokami, no bo też źle byłoby, gdyby głowa państwa desygnowała na premiera kogoś, kto nie uzyska od razu w pierwszym kroku wotum zaufania, bo to będzie taki pusty ruch. No ale oczywiście pan prezydent ma każdą możliwość, jeśli nawet pan prezydent w tej chwili zaproponuje kandydata na premiera z Konfederacji, to też ma taką prerogatywę, też może to zrobić.
Pytanie o takie ogólne pytanie zanim pana posła, czy rząd Donalda Tuska będzie dobrym rządem dla Polski.
A to się okaże. Otóż, panie redaktorze, u mnie jest takie powiedzenie, że nie łapie się ryb przed niewodem. Jest jeszcze drugie takie, ale to bardziej brzydkie, więc nie będę go mówił. Natomiast Ja daję dużą szansę i nadzieję na to, że się zmieni, że Polska przywróci dobre relacje i w polityce zagranicznej, i także w polityce wewnątrzunijnej, i także w polityce krajowej, bo rzeczywiście wiele rzeczy jest do naprawy i to, co jest dzisiaj pilne, jakby dwa elementy, to pierwsze weryfikacja i złożenie nowego budżetu do Sejmu, przyjęcie tego budżetu, i drugie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo są ogromne pieniądze, które Polska obsługuje. To nie jest tak, że nas to nic nie kosztuje. Za kwestię Izby Dyscyplinarnej zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda euro kary, a przecież za to można by, mówię, dla takich właśnie miast jak w moim okręgu Siedlce, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki razem wzięte, zbudować w 100% samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.
Jak na razie zbudowali...
I nie trzeba byłoby 2 miliardy przepalać na Ostrołęce na węgiel i tego później rozbierać, tylko można było już wtedy zainwestować w energię odnawialną.
Panie pośle, jak na razie z Brukseli są głosy, że automatyzmu nie będzie, trzeba będzie coś zrobić.
Ale przecież ja mówiłem o tym od pół roku, że jeśli komuś się wydaje i to, co głosili politycy PiS-u, że mamy do czynienia z jakimś politycznym zablokowaniem dla Polski pieniędzy, nie. Polska podpisem pana premiera Morawieckiego złożyła jakieś prawne zobowiązania. Jakie doskonale wiemy, nazywają się kamienie milowe. Jeśli Polska ich nie wypełni, to niezależnie od tego, czy premierem będzie Donald Tusk, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, to Polska tych pieniędzy nie dostanie, więc Polska musi szybko wziąć się do roboty i wypełnić to, do czego zobowiązał się Mateusz Morawiecki, bo na renegocjacje już w tej chwili czasu nie ma. Jak słyszałem dyskusję byłych premierów, którzy opowiadali o tym, że Polska powinna jak najszybciej odblokować zaliczki, to uprzejmie informuję, że okres zaliczek minął bezpowrotnie 31 grudnia 2021 roku. Teraz najprostszym nadal sposobem, to co także doradzałem premierowi Morawieckiemu, nie chciał słuchać, najprostszym sposobem na odblokowanie tych środków to jest wycofanie wniosku pana prezydenta Andrzeja Dudy z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Sądu Najwyższego. I to jest przynajmniej jeden istotny element, który być może dałby szansę na to, żeby Polska jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego złożyła wniosek o płatność za zrealizowane zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
To jeszcze pytanie o rząd, o prezydenta, o budżet, wybiorę jednak takie pytanie. Ciąć czy nie ciąć, panie pośle?
Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba go urealnić i zobaczyć, co w nim jest, bo jeśli ja w tym budżecie czytam, że około 165 miliardów planujemy deficytu, ale jednocześnie w innych dokumentach odnajdują moi eksperci, że 420 miliardów deficytu jest wyprowadzone do funduszy pozabudżetowych, to jest niebezpieczne, bo ja przypomnę, że przychody planowane to jest około 630 miliardów złotych, więc jeśli te 165 dodamy do 420, to tworzy nam się poza budżetem drugi budżet. I bez ten drugi niestety jest przy ograniczonej kontroli Parlamentu Krajowego, a do Brukseli raportować trzeba, więc trzeba naprawdę uporządkować finanse publiczne, bo inaczej za kilka lat będziemy mieli ponownie jak w roku 2008 procedurę nadmiernego deficytu budżetowego.
Co się kryje pod słowami uporządkować sytuację budżetową, urealnić, także urealnić wydatki?
Panie redaktorze, przede wszystkim uruchomić przychody. Jeśli my dzisiaj nie uruchomimy wielkich środków inwestycyjnych, bo przypomnę, że pierwotnie pan premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o 36 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy, w czerwcu poprawił to na 58, czyli my nadal w dyspozycji na inwestycje mamy 270 miliardów euro. Jeśli je wykorzystamy do końca tylko 26 roku, tylko, bo dłużej tego robić nie możemy, no to 23% od 260 miliardów, to już przynajmniej wystarczy na obsługę długu zagranicznego.
Ale pan poseł wie, że tak się nie liczy. Znaczy, to nie może tak, że dostajemy te pieniądze i przelewamy je na obsługę długu, tylko one muszą iść na inwestycje, to bardzo specyficzne
inwestycje. Ale to jak ja panu wyraźnie powiedziałem, że z inwestycji przynajmniej z tych 270 miliardów będziemy mieli podatek VAT, to on się nie bierze stąd, że my je przelejemy na konto, tylko my musimy zrealizować inwestycje, i uprzejmie informuję, że w prawie 40% będą to inwestycje związane z energią, klimatem, a więc także energią odnawialną. I tu jest ogromne pole do inwestycji i projekty są, tylko trzeba po prostu zwyczajnie je zakontraktować i realizować.
A z drugiej strony jest pytanie o to, czy utrzymać odpowiednią listę wydatków społecznych, socjalnych. Co się
Panie
stanie?
Panie redaktorze, nic co dane nie będzie zabrane i o tym wielokrotnie 800, mówiliśmy.
800 plus jest dane, czy jeszcze nie jest dane? Jak to
800
będzie?
Plus jest dane. Jest dane ustawowo i nikt nie ma zamiaru tego w tej chwili zabierać. Natomiast każde inne nowe waloryzacje będą musiały być przejrzane. Do mnie dzisiaj tak zwani przyjaciele PSL-u piszą piękne listy na mailach, jak to 13 i 14 PSL chce zabrać, więc im odpowiadam. Nic nie chcemy zabrać, a 13 to wam zabrał Polski Ład, bo składka zdrowotna wcześniej odpisywana z emerytury, renty to było 1,75%, a teraz jest 9, czyli 13 już poszła. Poszła z powrotem do budżetu państwa, poszła do ZUS-u, funduszu
nie wiem, pan poseł trochę myli przedsiębiorców i emerytów. Emeryci mają tanie, bo mają kwotę wolną od podatku. 30 tysięcy było 3 tysiące.
Nie, panie redaktorze, ale tak. Emeryci przedtem mimo wszystko płacili 1,75, a teraz płacą już całe 9, od całej swojej emerytury płacą 9% składki zdrowotnej. Przedtem nawet od tej części wolnej od podatku nie płacili. Nic. A teraz płacą od całej emerytury 9% i oni nawet tego nie zauważyli. Czyli to jest emerytura rocznie im z powrotem odebrana, czyli tej trzynastki już nie mają.
Nie zauważyli, bo podatek PIT został zmniejszony z 18 do 12.
Podatek PIT został zniesiony,
i kwota
ale
wolna podniesiona do 30. Dlatego nie zauważyli, bo wyszli na plus.
Składka zdrowotna została nałożona na całość, a przedtem jej nie płacili.
Ale przy kwocie wolnej tak są do przodu. Dobrze, to jest prosty kalkulator.
No nie są do przodu. To nie są do przodu. Jedna emerytura, ta trzynastka już poszła. A czternastkę i dwunastkę zjadła inflacja. I jeśli nie będzie rozwoju gospodarczego, to ta inflacja od jutra nie zatrzyma się na zerze.
Ona jak na razie dość mocno spada. Dobrze, panie pośle.
Tak, bardzo mocno spada, tylko zobaczymy, co się da zrobić jeszcze z tymi tak zwanymi tarczami ochronnymi w zakresie energii, w zakresie zerowego VAT-u na rolnictwo, bo jeśli tych elementów się nie uda utrzymać, to wtedy inflacja nie będzie spadać, a będzie rosnąć.
No, pan poseł,
to wszyscy ekonomiści o tym mówili.
Pan poseł Marek Sawicki, prorok, bo o to chciałem zapytać. Teraz mało się o tym mówi, bo jest ferwor polityczny, ale przyjdzie styczeń i co? Podniesiecie ceny prądu, czy utrzymacie?
Nie wiem. O tym będą musieli decydować ekonomiści. O tym także będzie decydował rynek. Będą musieli się nad tym zastanawiać, na ile jeszcze mamy zapasów i możliwości, żeby stosować tego rodzaju osłony po to, żeby dać szansę odbiorcom na utrzymywanie niższych cen. Ale jednocześnie, jeszcze raz podkreślam, trzeba ożywić polską gospodarkę. No, panie redaktorze, w pierwszym półroczu tego roku 110 tysięcy firm zamknęło się, przestało funkcjonować. Kilkadziesiąt tysięcy kolejne zawiesiło swoją działalność. I tu wraca ta sprawa, o której mówiliśmy. Dla mikroprzedsiębiorców, dla małych firm, kwestia dobrowolnego, przepraszam, ZUS-u, żeby przynajmniej przez kilka miesięcy mogli dalej funkcjonować, nie zawieszali, nie likwidowali
wakacje
swoich firm.
Miał być dobrowolny, będą wakacje od ZUS-u na 3 miesiące, za czym nie to wprowadzenia, bo to też jest koszt jednak dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale dobrze, to skorzystam, że...
Dużo mniejszy niż likwidacja firm.
To jest możliwe. To skoro pan poseł musi się napić łyk wody, to ja to wykorzystam i zapytam o to, co zlikwidować, bo może jest szansa na oszczędności. Rafał Trzaskowski chce likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja prezydenta Warszawy rozumiem, CBA zamknęło mu wiceprezydenta i cały zarząd spółki miejskiej oczyszczania, dość ważnej, więc on może mieć osobisto kłopot z CBA, ale czy to będzie program całej koalicji rządzącej?
Panie redaktorze, na pewno trzeba polikwidować tak zwaną policję partyjną. Natomiast nie można likwidować zadań. i wszystkie zadania z zakresu antykorupcji ewentualnie przekazać Centralnemu Biuru Śledczemu do Policji, bądź też do ABW, to jest jeszcze rzecz do uzgodnienia, bo walka z korupcją musi być i tutaj nie ma zmiłuj się, natomiast no nie może być walki z korupcją pod ochroną i pod pełną kontrolą partii. No, przecież nie oszukujmy się, jeśli szefem nadzorującym służby specjalne w Polsce jest wiceszef partii, to nie jest to służba apolityczna i wielokrotnie mieliśmy na to dowody.
No, czyli to CBA do likwidacji, ale to nie koniec listy, jeszcze IPN. To z kolei dorzuca lewica, że chce IPN zlikwidować. Co na to Trzecia Droga? Co na to pan poseł?
Ja, panie redaktorze, uważam, że też odpolitycznienie IPN-u, jeśli nie likwidacja, to odpolitycznienie CBA jak najbardziej, natomiast nie ma mojej zgody na likwidację IPN-u. Zbyt dużo ważnych rzeczy zostało przez tę instytucję, jednostkę, że tak powiem, zbadanych, pogranych do opinii publicznej i nie wszystkie, i nie o wszystkich jeszcze wiemy, więc mam nadzieję, że odpolitycznienie tej instytucji, przewietrzenie trochę i wpuszczenie także świeżych ludzi da szansę na to, że materiały, których jeszcze nie znamy, także pozna opinia publiczna.
To jest przynajmniej jasna deklaracja CBA albo do likwidacji, albo do głębokiej zmiany i IPN do pozostawienia. To jest wniosek Marka Sawickiego. Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, że w tej chwili nie ma sensu się bić o tekę ministra rolnictwa, bo i tak większość decyzji zapada w Brukseli. Bruksela nie tylko o rolnictwie chce mieć pełną czy pakiet kontrolny władzy, ale także w innych dziedzinach. Jutro głosowanie w Europarlamencie nad projektem 65 zmian w traktatach, głównie polegających na przeniesieniu władzy do Brukseli, do Komisji Europejskiej i do Rady Europejskiej. Jak zagłosują europosłowie PSL-u?
Mam nadzieję, że nie będę powielać błędów Mateusza Morawieckiego i nie będę federalizować Unii Europejskiej, bo o tym, jak sfederalizował Unię Europejską, najlepiej publicznie mówił Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, a mniemam, że wiedział, co mówi, no bo gdyby nie wiedział, co mówi, to pewnie prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki by go odwołali. A on wielokrotnie zwraca uwagę na to, że że Mateusz Morawiecki zgodził się na federalizację fiskalną, wspólne podatki, wspólne długi, uzależnienie wypłat od bliżej niedookreślonej prawnie, że tak powiem, zasady praworządności. Więc ta federalizacja już się dokonała i my jesteśmy przeciwnikami dalszej federalizacji w dalszych obszarach i ja jeszcze dzisiaj będę z naszymi europosłami rozmawiał, żeby za federalizację ręki nie podnosili.
Żeby byli przeciwko, wstrzymali się, czy wyjęli karty, bo to też tak bywało w Brukseli, że w takich głosowaniach wasi europosłowie rozpływali się w powietrzu.
Panie redaktorze, ja będę za tym, żeby nie przyczynili się do federalizacji. Więc...
Czyli byli przeciwko, nie, męska decyzja, albo oczywiście, są przeciwko, albo kurzą
tak,
się,
powinien,
chowają.
Powinni być w tej sprawie przeciwko, bo uważam, że dalsza federalizacja na tym etapie funkcjonowania Unii bez głębokich uzgodnień i zmiany traktatów jest po prostu... niepotrzebna. No ja przypomnę traktat lizboński, negocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego, podpisywany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. To był pierwszy krok do, że tak powiem, zmniejszenia siły głosu Polski i w Europarlamencie, i w Radzie Unii Europejskiej. Więc to już się wiele rzeczy dokonało i nie ma potrzeby, żebyśmy dalej podcinali sobie gałąź, na której siedzimy.
To już na koniec, panie pośle, apeluję do pańskiego doświadczenia posła drugiej i kolejnych kadencji, aż do 10. kadencji Sejmu posła elekta. Układ centrolewu, który pewnie się ukształtuje w najbliższych tygodniach, to jest porozumienie na 4 lata, czy to się szybciej skończy, jak pan poseł obstawia?
W mojej ocenie powinno być to porozumienie na 4 lata. Jak się skończy? Może się skończyć tak jak w okresie międzywojennym, kiedy porozumienie zawarł centrolew, to wtedy sanacja doprowadziła do przewrotu majowego i tych wszystkich, którzy się porozumieli, zaprowadziła tam, gdzie zaprowadziła. Trzeba było 91 lat, żebyśmy oczyścili Witosa i jeszcze 9 innych parlamentarzystów z tego haniebnego wyroku Rzeskiego, więc mam nadzieję, że tym razem to się nie powtórzy.
Ktoś wtedy nie rządził Centrolew, wtedy rządziła raczej prawica i PSL.
Centrolew jeszcze nie rządził, ale Centrolew zawarł porozumienie i wtedy mieliśmy sytuację, w której nastąpiły aresztowania i to, co zrobiła sanacja i Piłsudski, no to przecież doskonale pamiętamy. Więcej mamy ofiar zamachu majowego niż stanu wojennego.
A jednak wydaje się, że Józef Piłsudski to nie Wojciech Jaruzelski, prawda?
Tak się wydaje, ale też wydaje mi się, że pozycja i rola Wincentego Witosa w przemianach lat 20. Ciągle jest przez to środowisko, że tak powiem, postpiłsudczykowe, bardzo mocno pomijana i przemilczana.
No dobrze, czyli jak rozumiem, wierzy pan poseł w to, że wytrzyma pan w jednym zapleczu parlamentarnym z Adrianem Zandbergiem i Ryszardem Petru.
Kiedy Mikołajczyk w 1947 roku musiał opuszczać Polskę, zostawił nam przesłanie. Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski. I ja tego przesłania się trzymam.
Chociaż akurat Mikołajczyk na kontaktach z komunistami nie najlepiej wyszedł. Zobaczymy, jak będzie teraz z
ale to był jedyny polityk, który jeszcze miał odwagę próbować cokolwiek robić, żeby ci ludzie, którzy w lesie byli, mieli czas na wyjście i jakiekolwiek unormalizowanie sobie relacji przyszłego życia. Wiem doskonale to po swojej rodzinie. Natomiast żaden inny bohater prawicy na to odwagi do tego, żeby podnieść głowę przeciw komunistom, nie miał.
A teraz odwagę ma Marek Sawicki, żeby rządzić z Adrianem Zandbergiem i Ryszardem Petru. Zobaczymy, jakie to będą rządy i jak długo potrwają, bo PiS liczy, że to się szybko skończy. Przeliczy się?
No PiS liczy, że to się nie zacznie.
No, to też jest prawda.
Zobaczymy. No więc wie pan, tylko mówię, no nadzieja umiera ostatnia i nikomu nie można tej nadziei odbierać.
I pan poseł nie odbiera. Marek Sawicki, poseł PSR-u. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia teraz na antenie Radia Wnet zespół.